Witajcie w podcaście Reorient. Ten odcinek powstał w ramach projektu Empathy. Let's empower, participate and teach each other to hype empathy. Challenging discourse about Islam and Muslims in Poland, finansowanego przez Unię Europejską. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo mi miło Panią gościć w podcaście i przechodząc od razu już do tego, czemu tutaj się widzimy i o czym chciałabym rozmawiać, to nawiążę do sytuacji na świecie, czyli tego, że mijają 2 miesiące od eskalacji wojny na tak zwanym Bliskim Wschodzie, mówię o ataku Izraela na Strefę Gazy i również na Zachodni Brzeg. I w związku z tym, co dzieje się właśnie w Azji Zachodniej, tak naprawdę widzimy też oddźwięk i w Polsce, i w Europie. I ten oddźwięk jest widoczny między innymi w tym, jak rozlewają się różne formy mowy nienawiści, między innymi w internecie, to jest chyba najbardziej widoczne. I tutaj przynajmniej ja zauważam trochę taki trend, że wielu osobom wydaje się, że muszą być po jednej stronie, ale też, że bycie po którejś z tych stron oznacza pokazywanie uprzedzeń przeciwko drugiej stronie, tak? Czyli dla wielu osób antysemityzm wyklucza się w jakiś sposób, czy jest przeciwstawny wobec islamofobii czy antypalestyńskości. Więc jeśli ktoś jest propalestyński, to jest antysemitą. Jeśli ktoś jest proizraelski, no to musi być islamofobem i mieć jakieś uprzedzenia antyarabskie. I wydaje mi się, że takie przeciwstawianie sobie tego typu uprzedzeń jest nadmiernym uproszczeniem. I właśnie Panią chciałabym o to zapytać jako specjalistkę. Czy takie myślenie biegunowe o uprzedzeniach, zwłaszcza tych dwóch, jest uzasadnione?
Konflikt, o którym Pani mówi, który jest zapewne powodem, dla którego w ogóle spotykamy się i rozmawiamy, rzeczywiście jest takim specyficznym punktem, w którym z jednej strony islamofobia czy arabofobia w niektórych wariantach, tak? A z drugiej strony antysemityzm gdzieś się spotykają, zazębiają, zderzają. To by rzeczywiście był jeden z takich wątków, który bliżej analizowałam w mojej książce poświęconej islamofobii sprzed kilku lat, islamofobia jako technologia władzy, bo z jednej strony, badając islamofobię w tamtym czasie, miałam takie poczucie, że żeby zrozumieć dynamikę dyskursów antyislamskich, antymuzułmańskich, z jakimś wariantem antyarabskości wbudowanym, że ja muszę sięgać do całej tej wiedzy, literatury, tego co wiemy na temat antysemityzmu, że coś tu się dzieje podobnego w konstrukcji tej nienawiści, w argumentacji, w sposobach, w jaki ona jest używana, że to była moja taka metodologiczna refleksja, że muszę przyjrzeć się antysemityzmowi, zastanowić się, jakie wzory wrogości, niechęci, pogardy są jakoś powtarzane w dyskursach islamofobicznych. Więc jakby z jednej strony można rozpatrywać islamofobię jakby w szerokiej palecie rozmaitych postaw właśnie takich opartych na wrogości, pogardzie, niechęci, strachu, tak, jako zjawiska w jakimś sensie paralelne, w jakimś sensie powtarzające podobne wzory, w jakiś sposób podobnie traktujące szerokie grupy ludzi, wsadzające je do jednego worka, konstruujące poprzez odniesienie do różnych historycznych, utrwalonych, jakichś takich motywów kulturowych, tworzenie właśnie tych dyskursów, całego takiego imaginarium. I w związku z tym coś się tutaj dowiadujemy o islamofobii, kiedy przyglądamy się jej równolegle z antysemityzmem. W Polsce na przykład, ale także na świecie, można było dostrzec sytuacje, w których często rozmaite postawy polityczne były przyjmowane tak, że w pakiecie była tam niechęć do muzułmanów. W konkretnym momencie, w którym ja pisałam tą książkę, to znaczy w momencie kryzysu, tak zwanego kryzysu migracyjnego 2015 roku, widać było takie zjawiska. Tak, mieliśmy do czynienia, nie wiem, z demonstracjami antymuzułmańskimi, antyimigranckimi, na których pojawiały się hasła, slogany antysemickie. I to było jakaś takie zjawisko, że te rzeczy idą razem, jakby niechęć do obcego, czy to będzie muzułmański obcy, czy żydowski obcy, że jakby to było związane. Ale oczywiście jednocześnie podkreślając te różne paralele, czy to strukturalne, czy właśnie takie polityczne, widzimy, że konflikt izraelsko-palestyński, czy w tym obecnym kontekście, nie wiem, izraelsko-gazański, czy też to jest pytanie, kim są strony tego konfliktu tak naprawdę, prawda? W kontekście tych konkretnych wydarzeń, ale oczywiście one mają długą swoją historię, tak? I ta historia pewnie nawet nie zaczyna się w momencie utworzenia państwa izraelskiego, wtedy jakby eksploduje, tak? Widzimy, że w artykulacjach tego konfliktu tak się jakoś dzieje, że często następuje to, co ja nazywam negatywnym sprzężeniem zwrotnym. To znaczy ci, którzy artykułują stanowisko przeciwne antysemityzmowi, którzy się angażują w walkę z antysemityzmem, podkreślają niebezpieczeństwo antysemityzmu, w kontekście tego konfliktu jakoś tak się zdarza, że bardzo często w ich dyskursie, w ich postawie pojawiają się argumenty, które można określić jako właśnie islamofobiczne czy arabofobiczne i to jest jakoś tak wbudowane w tą strukturę argumentacyjną. Z drugiej strony mamy to zjawisko polegające na tym, że rzeczywiście w różnych artykulacjach polityki propalestyńskiej różni aktorzy polityczni rzeczywiście sięgają po różne instrumenty z repertuaru antysemickiego. Tak? I tu jest właśnie to sprzężenie, ja to określam jako sprzężenie, negatywne sprzężenie zwrotne, że co, tu jest jakieś dziwne połączenie, jakiś clash pomiędzy tymi dwoma zjawiskami. Oczywiście tu jest w ogóle szerszy problem, tak? To znaczy mamy konflikt polityczny i kiedy jakby artykulacja konfliktu politycznego jakby ześlizguje się w ten typ postaw i dyskursów, które my już możemy określić mianem właśnie uprzedzenia czy wręcz rasizmu, tak, wymierzonego w tą wrogą grupę. Tutaj jest oczywiście cała jakby sprawa związana właśnie z tym, że to jest dosyć historycznie ugruntowany konflikt. Tak? I że ten splot tych przeciwstawnych wrogości ma jakąś taką ugruntowaną historię. Dla mnie interesujące było to, że w całym tym konflikcie, tak, przy wszystkich jakby trudnościach z zdefiniowaniem, kim są te strony konfliktu, tak, czy no właśnie, jakby obecna odsłona to jeszcze dodatkowo komplikuje ten obraz, ale czy to był przez te wszystkie dekady konflikt pomiędzy Izraelem i Palestyną, czy Żydami i Arabami, czy nie wiem, Żydami i muzułmanami. Jakby każdą z tych formuł można skomplikować i pokazać, że ona jest nie do końca adekwatna. Ale to, co mi się wydaje istotne, też takiego, można powiedzieć, filozoficznego punktu widzenia jest to, że w gruncie rzeczy to, że ten konflikt jest tak nabrzmiały i że wzbudza tak wiele emocji i tak bardzo mocno dotyka różnych bardzo wrażliwych kwestii związanych i z polityką, i z etyką, tak? Wiąże się z faktem, że tam się zderzają dwie bardzo różne perspektywy, które organizują ludziom, nie wiem, coś, co można określić jakimś takim uniwersum, nie wiem, polityczno-etycznym, tak? To znaczy z jednej strony możemy powiedzieć, że tutaj dochodzi do jakiegoś takiego zderzenia paradygmatów i tutaj badacze mówią o czymś takim, że jeden z tych badaczy tego obszaru problemowego, tak, że jeden z tych paradygmatów można określić jako taki holokaustowy, to znaczy całe myślenie takie filozoficzno-polityczno-etyczne, które za punkt wyjścia bierze doświadczenie Holokaustu, które wiąże się też z projektem europejskości, nowej jakiejś takiej wizji Zachodu zbudowanej na bazie haseł nigdy więcej, tych poholokaustowych haseł nigdy więcej, w której to paradygmacie kluczową rolę odgrywa właśnie to przeciwstawienie się antysemityzmowi, to rozliczenie zachodniej chrześcijańskiej kultury z tymi wiekami antysemityzmu, i jakby próbą budowania nowego, jakiejś takiej wizji porządku społeczno-polityczno, nie wiem, filozoficznej, w której jakby odrzuca się antysemityzm, tak? Czyli to jest jakaś taka bardzo głęboka rewizja tego antysemickiego dziedzictwa. I wiemy, że to hasło Nigdy Więcej, kluczowa sprawa dla powojennej konstrukcji europejskości. Ale z drugiej strony mamy ten drugi paradygmat, który jest tutaj w cały ten konflikt uwikłany. Można go jakoś tak luźno i nieprecyzyjnie określić jako paradygmat postkolonialny czy antykolonialny. I ten paradygmat ma inaczej ustawione punkty ciężkości. Tak? To znaczy, to jest taki paradygmat, który uwrażliwia się, znowu jest jakimś rewizjonistycznym paradygmatem, to znaczy takim, który krytycznie podchodzi do przeszłości europejskiej, ale szczególnie koncentruje się na tym kolonialnym dziedzictwie i na przemocy kolonialnej, na rasizmie wymierzonym w ludzi spoza Europy. Koncentruje się właśnie na rozliczaniu jak gdyby europejskiego dziedzictwa właśnie z tego typu uprzedzeń, wrogości, przemocy, która jest częścią europejskiej historii. I ten paradygmat jest tak bardzo mocno uwrażliwiony na kwestię właśnie kolonializmu, na kwestię ekspansji kolonialnej, tak? Jest mocno uwrażliwiony na kwestię głosu tych poza europejskich ludów. Tak? I teraz ja mówię o tym dlatego, że jakby w ramach tego paradygmatu właśnie to poparcie dla aspiracji narodowych palestyńskich jest artykułowane. I się okazuje, że w kontekście konfliktu izraelsko-palestyńskiego, czy konfliktu między Izraelem a Gazą teraz, czy Izraelem a Hamasem, jakkolwiek ten konflikt nazwujemy, te dwie wrażliwości się gdzieś zderzają, te dwa paradygmaty się gdzieś zderzają. I mam takie poczucie, że to, o czym pani mówi, to znaczy o takie, po pierwsze, takie wzajemne oskarżania się, że ci, którzy stają po stronie Palestyńczyków, cokolwiek by to miało znaczyć, są antysemitami, a ci, którzy wyrażają poparcie dla Izraela, są, nie wiem, islamofobami, czy może tymi, którzy przyjmują postawę jakiegoś rasizmu antyarabskiego, antypalestyńskiego. Także na tym zderzeniu dwóch paradygmatów zasadza się właśnie ten clash, to negatywne sprzężenie zwrotne i cała ta sprawa związana z tym, jak postrzegamy, jak formatujemy w ogóle nawet dyskusję na temat tego konfliktu. Tak? Czyli po pierwsze właśnie to przerzucanie się za oskarżeniami, tak? O antysemityzm lub o islamofobię, no i jakby coś związanego z tym, jak mamy nastrojony ten nie tylko moralny kompas, tak? Ale też taki poznawczy kompas, tak? Polityczny kompas w podchodzeniu do tej konkretnej sprawy. Moja osobista obserwacja jest taka, że coś w ogóle w tych ostatnich dwóch miesiącach się tutaj zmienia, tak? To znaczy, że chyba jesteśmy w tej chwili gdzieś indziej w całej tej geometrii, tak? Która organizuje te dyskusje, te postawy. Jesteśmy indziej, gdzieś indziej niż byliśmy dwa miesiące temu.
No właśnie, ale mnie cały czas, ja się w ogóle cały czas nad tym zastanawiam, co się zmienia i w jakim kierunku, więc chętnie o to podpytam. Bo zastanawiam się, czy dalej jesteśmy w ogóle w tej samej jakby płaszczyźnie, właśnie w tym spektrum pomiędzy przerzucaniem się tymi oskarżeniami o to, kto jest do kogo uprzedzony, czy w jakimś spektrum takiego politycznego wykorzystywania oskarżeń właśnie o antysemityzm na przykład, ale czy to jest w ogóle ta sama płaszczyzna, na której byliśmy wcześniej? Czy coś na tyle głęboko się zmieniło, a jeśli tak, to co? Czy to jest, nie wiem, nasze myślenie? A jeśli tak, to czy to jest nasze myślenie tylko w Europie na przykład, na bazie naszych doświadczeń europejskich, pamięci o Holokauście i sposobu rozmawiania o tym? Czy wydarzyło się coś głębszego i jesteśmy w ogóle gdzieś indziej i w ogóle rozmawiamy na zupełnie innej płaszczyźnie? A może rozmawiamy już w tym momencie w ogóle na różnych płaszczyznach i już nie jesteśmy w stanie się porozumieć?
Ja myślę, że cała ta sytuacja związana z atakiem Hamasu z początku października i później izraelską reakcją i z tym, co dzieje się zarówno w Strefie Gazy, jak i na zachodnim brzegu, no, że wysunęła, bardzo mocno wyeksponowała tą historię, to doświadczenie w dyskursie publicznym, jakimś takim szerszym. I też jak to zwykle się dzieje w przypadku wojen, tak, i takich bardzo napiętych, dramatycznych konfliktów, że po prostu uczestnicy tego dyskursu publicznego się bardzo szybko muszą uczyć, dowiadywać, jakby z niebytu i niewiedzy wychodzi cała rzeczywistość, tak, jakiegoś ludzkiego doświadczenia i w związku z tym to jakby inspiruje do poszukiwania informacji, do bardziej pogłębionego myślenia o sytuacji, która gdzieś tam była odsunięta w cień tak naprawdę. Tak? Także mam takie poczucie, że tragizm tych wydarzeń zmusza tych, którzy obserwują je, do jakiejś takiej próby zrozumienia, o co chodzi, zajęcia stanowiska, tak? Nawet jeżeli to jest bardzo trudne.
W tym kontekście też zastanawiam się nad tym, co też wyraziła pani w artykule, wokół którego tutaj też chciałam rozmawiać, tego rozróżnienia na antysemityzm i nowy antysemityzm, bo to też wydaje się, że zwłaszcza w Europie i teraz w różnych państwach jest nawet przekuwane w prawa, bardzo rezonuje. Czym jest nowy antysemityzm i jak on w tym momencie jest wykorzystywany w tych narracjach?
Nowy antysemityzm, ja to w swoim tekście to wyrażenie umieszczam w cudzysłowie, jako taki koncept, który podlega wielu sporom, tak? Wzbudza kontrowersje i jest jakimś takim instrumentem tyleż deskryptywnym, co pewnie politycznym. Tak? W każdym razie pod hasłem nowy antysemityzm rozumie się zwykle, tak jak zwolennicy tego konceptu, mówią, że w ostatnich dekadach obserwujemy nowy wariant antysemityzmu, który polega na tym, że wrogiem i przeciwnikiem, jakimś takim celem nienawiści, wrogości, nie wiem, czy pogardy, nie są już Żydzi, jak to było przez długą historię antysemityzmu, tylko że tym celem jest państwo Izrael. I nowy antysemityzm ma być w związku z tym jakimś takim zjawiskiem, które się koncentruje na państwie, tak? Jakby na Izraelu, na strukturze politycznej jako państwie żydowskim. Tak? I że nowy antysemityzm ma być w związku z tym tą formą antysemityzmu, która wyraża się na przykład w krytyce polityki izraelskiej, w argumentach, które delegitymizują izraelską państwowość, w rozmaitych projektach i inicjatywach, które w jakiś sposób mają uderzać w tą politykę izraelską. No i tutaj taką przesłanką całego konceptu nowego antysemityzmu jest to, że coś, co określane jest jako antysyjonizm, czyli jako postawa krytyczna wobec pewnego projektu politycznego, jakim było utworzenie żydowskiego państwa, że ten antysyjonizm nie jest po prostu dyskursem politycznym, jednym z wielu akceptowalnych w debacie publicznej czy w analizach politologicznych, ale że to jest coś niedopuszczalnego, tak? Że to już wpada w obszar tego, co określane jest jako antysemityzm, czyli jako coś, co jest niedopuszczalne poza granicami akceptowalnej debaty publicznej i że w gruncie rzeczy ta krytyka polityki izraelskiej jest tylko maską do takim nowym wariantem nienawiści wobec Żydów. I tutaj ten nowy antysemityzm jako pojęcie jest używane, żeby na przykład wskazywać na to, że czy to krytyka artykułowana przez aktorów politycznych w regionie, tak, na Bliskim Wschodzie, czyli na przykład z jakichś pozycji właśnie arabskich, tak? Że to jest forma antysemityzmu, czy też postawy krytyczne, argumenty, dyskursy krytyczne wobec polityki izraelskiej pojawiające się w kontekście Zachodu czy Europy, które często kojarzone są z organizacjami lewicowymi albo z grupami, które mają swoje korzenie gdzieś na Bliskim Wschodzie. Tak? Tu jest jakaś taka sugestia, że to są właśnie te grupy, którym przypisujemy tak zwany nowy antysemityzm jako wariant z dawnej tradycji. Oczywiście takiemu ujęciu przeciwstawiają się ci wszyscy, którzy mówią, że nieprawda, tak? I absolutnie odrzucają zarzut antysemityzmu jako czegoś, co miałoby cechować po prostu krytykę polityki izraelskiej. Tak? I tutaj zwracam uwagę na to, że my mamy do czynienia z wielką taką walką też dyskursywną, tak? Taką walką o pojęcia, z taką walką właśnie o określenia, tak? Gdzie krytycy polityki izraelskiej absolutnie odrzucają zarzut o antysemityzm, nie mówię o wszystkim, tak? ale mamy stanowiska, które mówią, że polityka izraelska w takim lub innym punkcie jest, powinna stać się przedmiotem krytyki, jest niedopuszczalne. I oni mówią, że absolutnie tego stanowiska, które czasami określane jest jako antysyjonistyczne, nie można sklejać, nie można utożsamiać z antysemityzmem. Tak? Czyli tutaj ci przeciwnicy tego etykietkowania pewnych dyskursów jako nowego antysemityzmu będą się domagać bardzo silnego oddzielenia tego, czym jest antysemityzm, od wszelkich krytycznych argumentów wobec polityki izraelskiej, które można określić jako antysyjonizm. Oczywiście, tak? Czyli jakby tutaj się toczy walka o definicję, walka o to właśnie, o określenie, czym jest tak naprawdę antysemityzm, tak? Gdzie są te jego granice, czy jeżeli ktoś, no właśnie, przeciwstawia się, tak, krytykuje, odrzuca politykę izraelską, jest z automatu antysemitą. To jest jakby dyskusja toczy się właśnie o tego typu takie granice pojęciowe. I w związku z tym te kategorie nawet opisu, tak, stają się niesamowicie obciążone tymi wszystkimi takimi politycznymi, spornymi rozstrzygnięciami.
Czy nie jest nawet tak, że te kategorie zaczynają nas w pewien sposób ograniczać? Bo tak się teraz zastanawiam nad tym, że no w tym ujęciu, gdyby tak szeroko rozumieć antysemityzm i uznawać ten nowy antysemityzm faktycznie, to chyba wydaje się, że żadna krytyka Izraela i polityki państwowej nie jest już dopuszczalna. I co w takim razie w ogóle z tymi Żydami na całym świecie, którzy też protestują przeciwko tej polityce, to wydaje się też prowadzi do uznania, że oni są, nie wiem nawet jak to odmienić, samo antysyjonistyczni.
No to jest taki motyw w tych dyskusjach, bo oczywiście bardzo wiele organizacji żydowskich, czy to w samym Izraelu też, tak, czy na świecie, no zajmuje jednoznaczne stanowisko krytyczne wobec polityki izraelskiej obecnej, tak, zwracając uwagę, że ten obecny rząd jest tak bardzo silnie prawicowy, tak, i konfrontacyjny, tak. Oczywiście to nie dotyczy tylko tego ostatniego rządu, ale mamy te głosy żydowskie, tak, które jednoznacznie przeciwstawiają się tej polityce. Oczywiście ci, którzy artykułują takie stanowisko z tych pozycji żydowskich, często także są oskarżani o antysemityzm albo o taką postawę, którą określa się mianem Żydów, którzy nienawidzą sami siebie, tak, self-hating Jew. To jest taki dosyć częsty zarzut wymierzony w autorów, na przykład no, taką postacią, która często się spotyka z tym zarzutem, jest Judith Butler chociażby, tak? Jako osoba o korzeniach żydowskich, która jako Żydówka się identyfikuje, jednocześnie jest bardzo krytyczna wobec polityki izraelskiej. I ten jej krytycyzm jest właśnie tak określany. Nie jest ona oczywiście jedyną taką postacią, która ten typ zarzutów musi odpierać, tak? Więc i także nie jest to dyskusja, która się teraz zaczęła, tak? To jest coś, co ma dłuższą tradycję, czyli wykorzystywania tego zarzutu o antysemityzm lub taki uwewnętrzniony antysemityzm, uwewnętrzniony przez Żydów, tak, którzy się sprzeciwiają polityce izraelskiej, jako, no znowu, tak, jakby instrument, nie wiem, walki politycznej, jakaś próba podkopania wiarygodności też intelektualnej tych głosów, więc rzeczywiście z czymś takim mamy do czynienia i to jest no, element, z którym wielu intelektualistów się rzeczywiście mierzy.
W myśli tej krytycznej też pojawia się pojęcie postsyjonizmu. Co to jest w takim razie postsyjonizm i jak on może zmienić naszą perspektywę?
Mówiłyśmy tutaj o tym antysyjonizmie, tak? Jako takim określeniu zbiorczym, znowu bardzo problematycznym, kontrowersyjnym i mającym jakieś bardzo szczególne, negatywne konotacje w polskim kontekście ze względu na naszą historię, ja tutaj mam na myśli szczególnie rok 68, tak, w Polsce, w moment, w którym pod hasłami antysyjonistycznymi zorganizowano w Polsce rzeczywiście antysemicką czystkę. Czyli to sklejenie, tak, haseł antysyjonistycznych z antysemityzmem jakby w polskim kontekście wtedy bardzo mocno się zaznaczyło. Tak? Więc tutaj z jednej strony mówiłyśmy właśnie o tym antysyjonizmie jako pojęciu, które z jednej strony na przykład w takich kontekstach jak polski, niesie ze sobą jakąś taką automatyczne, jakieś takie automatyczne skojarzenie z antysemityzmem. Tak? Ta dyskusja jest szczególnie trudna, zważywszy właśnie na ten polski kontekst tutaj, tak, w kraju. Ale oczywiście ten antysyjonizm, jeżeli czytać go po prostu, jeżeli syjonizm czytać jako pewną doktrynę polityczną, a antysyjonizm jako pewną argumentację, która się tejże doktrynie przedstawia, tak, jest to jedna linia myślenia, czy może jakaś taka, jakiś taki obszar debaty, tak, i sporu. Natomiast to pojęcie, o które pani pyta, postsyjonizm, znowu kolejne pojęcie związane z kontrowersjami, które ma swoją historię, ale pewnie warto je przytoczyć, ponieważ ono się pojawiło w kontekście wewnątrzizraelskich dyskusji już dosyć dawno temu, tak? To znaczy pewnie gdzieś tam w latach 90. i wiązało się z pewnymi wewnątrzizraelskimi dyskusjami, które rozwinęły się na bazie badań, czy w powiązaniu oczywiście z różnymi procesami politycznymi, które miały miejsce w latach 90., ale na bazie badań tak zwanych nowych historyków, czy też nowych socjologów izraelskich, którzy w latach 80. zaczęli tworzyć pewien wariant rewizjonistycznej historii w oparciu o otwarte wówczas archiwa historyczne, dzięki którym możliwe stało się dotarcie do nowych, nieznanych wcześniej faktów związanych z tym wczesnym procesem ustanawiania państwa izraelskiego. I rzeczywiście te archiwa dostarczyły tym tak zwanym nowym historykom wielu danych, które doprowadziły ich do właśnie rewizji czy podważenia pewnej utrwalonej, oficjalnej wizji izraelskiej historii. To oczywiście wzbudziło kontrowersje, ponieważ oni wyciągnęli na światło dzienne wiele różnych faktów i elementów tej historii, które jakby trudno było w jakiś taki gładki sposób wpisać w tą taką tożsamościową narrację historyczną izraelską, więc siłą rzeczy to wzbudziło kontrowersje. I ważnym elementem tej rewizjonistycznej historii było skupienie się właśnie na losie Palestyńczyków, to znaczy na cenie, jaką oni zapłacili za powstanie państwa izraelskiego. I to był taki motyw, w którym różni historycy zaczęli eksplorować te bardziej problematyczne wątki izraelskiej historii, podważać tą zbyt wygładzoną wizję, taką narrację historyczną izraelską, tworzyć tą rewizjonistyczną wizję historii i domagać się uwzględnienia tej perspektywy palestyńskiej. I tu się coś zaczęło interesującego intelektualnie dziać. I teraz, dlaczego ten postsyjonizm? Oczywiście trzeba pamiętać, że to jest tak, pojęcie jakoś tam historycznie się pojawiło. Szybko stało się dla wielu pojęciem jakby negatywnym, jakimś taką etykietą negatywną, którą usiłowano pokojarzyć z antyizraelskością. Wielu teoretyków, którzy byli jakoś tam luźnie kojarzeni z tą koncepcją postsyjonizmu, sami też jakoś nie chcieli się tak identyfikować. Także tutaj warto pamiętać, że to hasło postsyjonizm, mimo że oczywiście znajdziemy dużo interesujących opracowań historycznych, tych dyskusji historiografii czy takiej socjologii historycznej było dużo, tak, pod tym hasłem, chociaż to trzeba pamiętać, że to jest właśnie jakieś takie płynne, kontestowane pojęcie. Ale co jest najważniejsze jakby w tym? To znaczy najważniejsze jest jakaś taka próba przemyślenia tej syjonistycznej historii, postawienia jej w innym świetle z uwzględnieniem perspektywy palestyńskiej, jakąś taką próbą przedefiniowania tych syjonistycznych kategorii właśnie z myślą o tej palestyńskiej perspektywie. Tak? I jak pisząc książkę o islamofobii i koncentrując się właśnie na tym negatywnym sprzężeniu zwrotnym pomiędzy islamofobią i antysemityzmem, ten nurt intelektualny był dla mnie bardzo ważny, dlatego że wielu teoretyków z tego obszaru właśnie starało się przezwyciężyć to negatywne sprzężenie zwrotne. Tak? To znaczy starało się uciec do przodu z tego klaszu intelektualnego i politycznego, szukać jakiejś formuły przemyślenia tej syjonistycznej narracji. Dla mnie taką ważną postacią był intelektualista izraelski Amnon Ratz Krakocki, który właśnie taką, można powiedzieć, perspektywę postkolonialną przyłożył do analizy właśnie syjonizmu i pokazywał rozmaite paradoksy związane z tym projektem syjonistycznym, który doprowadził do powstania państwa izraelskiego i właśnie pokazywał, jak bardzo sam projekt syjonistyczny, który z jednej strony miał być jakimś wyzwoleniem Żydów od antysemickiej opresji, której doświadczali w Europie, tak? Tworzenie państwa, ten syjonistyczny projekt tworzenia żydowskiego państwa miał sprawić, że Żydzi będą mieli swój dom, w którym wreszcie będą wolni od tej opresji i przemocy. Racka Kockin świetnie zanalizował ten proces, pokazując, że w gruncie rzeczy ten projekt syjonistyczny, taki paradoks tego projektu syjonistycznego polega na tym, że była to jakaś taka próba wyzwolenia Żydów od opresji poprzez zastosowanie środka, który w gruncie rzeczy był także tym powodem, który tą opresję powodował, tak? Jakby był źródłem tej opresji. To znaczy sama idea państwa narodowego, tak, która się szczególnie rozwija w XIX wieku w Europie i jest odpowiedzialna, tak jakby związana z tymi ideami czystości etnicznej, państwa narodowego, w tej ramie, tak, zwłaszcza w XIX wieku i później, pojawia się nowoczesny wariant antysemityzmu, który nie tyle jest już związany z napięciami religijnymi między chrześcijaństwem a judaizmem, ale raczej z tym, że Żydzi jako obcy naród mieszkają w europejskich państwach narodowych i stanowią jakiś element obcy. Tak? To jest jakby mechanizm tego nowoczesnego antysemityzmu, który się rozwija właśnie w pakiecie z ideą państwa narodowego. Czyli ten antysemityzm, w którym Żydzi stają się obcy narodowo w państwach narodowych, no jakby odpowiedzią syjonistów, tutaj taką pomnikową figurą jest Theodor Herzl, było okej, to stwórzmy nasze własne państwo narodowe. Tak? I tutaj tacy teoretycy jak Amnon Raskakowski, których można jakoś powiązać z tymi ideami postsyjonistycznymi, tak pokazują, że na tym właśnie polega paradoks. Państwo narodowe było źródłem problemu, wydawało się, że ono będzie też rozwiązaniem, tylko że problem polega na tym, że no właśnie, że państwo, które ma być zdefiniowane narodowo, tworzy te problemy i te problemy związane z tą ideą syjonistyczną, przeniesione na Bliski Wschód, sprawiły, że tymi, którzy zostali właśnie wydaleni z terytorium, na którym powstawało państwo Izrael, tymi, którzy stali się obywatelami drugiej kategorii już w samym państwie Izrael, to byli właśnie Arabowie i Palestyńczycy. Tak? Czyli tutaj jak usiłuję naszkicować jakieś takie główne myśli związane z tym takim bardzo luźno określonym projektem postsyjonistycznym, to ten typ analizy, tak? To znaczy jakiegoś takiego spojrzenia na ideę syjonistyczną z perspektywy szerszego procesu historycznego, z uwrażliwieniem na perspektywę, na te doświadczenia palestyńskie, jakąś taką próbą w ogóle znalezienia innej ramy myślenia o tym konflikcie, ramy, która by przekraczała tą perspektywę narodową. Tak? Bo tutaj Radz Krakocki, którego tak przywołuję, bo on był ważnym autorem dla mnie w książce, tak? I myślę, że on tak świetnie uchwycił różne paradoksy tego procesu. Tak? On mówił o czymś takim, że paradoksalnie poprzez ten eksodus z Żydów z Europy, Żydzi dokonali asymilacji do tej nowoczesnej europejskości. Tak? To znaczy powielili pewne wzory europejskie, co stało się możliwe dzięki temu, że właśnie wyszli spoza Europy i tym samym się zasymilowali do tych zachodnich, europejskich wzorów politycznych. To rozpoznanie jest właśnie przedmiotem krytyki, próbą poszukiwania innych dróg myślenia, tak, które mogłyby wskazywać jakieś w ogóle możliwe, potencjalne wizje tego, jak w ogóle próbować wyjść z tego konfliktu, tak, którego taką zaognioną fazę obserwujemy w tej chwili.
W takim razie ostatnie pytanie, takie może bardziej generalne, a może takie, na które nie ma dobrej odpowiedzi albo jednej odpowiedzi, ale czy w takim razie te inne ramy myślenia, o których tutaj mówimy, które wydają się w tym momencie alternatywne i marginalne, czy one są w stanie przebić się do głównego nurtu myślenia w Europie? Na przykład teraz, kiedy wydaje się, że właśnie coś się zmienia, czy to pozostanie jeszcze długo taka nisza?
Oczywiście, kiedy ja mówię o ideach, tak, w rodzaju tych rozwijanych przez intelektualistów, nie wiem, filozofów, historyków, socjologów, to mam takie poczucie, że to jest jakiś taki rejestr, taka rzeczywistość, która ona jest gdzieś oddalona od tego doświadczenia cierpienia, śmierci, nie wiem, przemocy, wrogości, które mają miejsce tu i teraz na konkretnym terytorium i które rujnują życie konkretnym ludziom, tak, z dnia na dzień. Tak? To jest rzecz, no, to jest pewnie szerszy problem, jak się mają idee filozoficzne, tak, jakieś takie tworzenie wizji ideowych, tak, do takiej brutalnej rzeczywistości politycznej, która jest bardzo materialna i ucieleśniona, tak, i dzieje się z chwili na chwilę. Ja tutaj oczywiście nie mam złudzeń, tak, że tu jest jakiś bliski styk, tak, ale jednocześnie, tak, pewnie tu jest, stawką jest kwestia wyobraźni politycznej, tak, to znaczy w jakich ramach ta wyobraźnia polityczna, jak można wymyślić koegzystencję ludzi, którzy przeszli tak strasznie dużo, jakby doświadczenie wrogości, cierpienia, śmierci, wygnania, wywłaszczenia, tak? Jakby jak budować w ogóle jakiekolwiek relacje społeczne, jakby na bazie tego typu doświadczeń. Ja myślę, że inne, mamy wiele takich kontekstów historycznych, społecznych, gdzie ten problem, że, gdzie ludzie byli konfrontowani z tym problemem. Nie wiem, tu przychodzi mi oczywiście do głowy RPA i kraj po demontażu systemu apartheidu na przykład, tak? Jak tutaj rekoncyliacja jest możliwa do budowania. Mam takie poczucie, że jakby w takiej dalszej perspektywie te dyskusje dotyczące idei i próby poszerzenia wyobraźni politycznej są bardzo ważne, tak? Ale jednocześnie ta materialność, tak, tego cierpienia teraz, no oczywiście sprowadza nas na ziemię, tak? Dlatego, że to są kolejne pokolenia, które doświadczają wygnania, tak? To są także izraelskie rodziny, które zostały doświadczone śmiercią i cierpieniem bliskich spowodowanym właśnie tą masakrą zorganizowaną przez Hamas 7 października. To jest oczywiście, to są całe dekady polityki jakby okupacji izraelskiej, łamania prawa na wielu różnych polach, tak? Również tej polityki osadniczej, która z perspektywy prawa międzynarodowego jest no, nielegalna, tak? Czyli mamy tutaj wiele różnych procesów, które toczą się od bardzo wielu lat i one sprawiają, że jakiekolwiek szukanie rozwiązań takich ideowych no, potyka się o takie bardzo konkretne rzeczy, tak? O to historyczne dziedzictwo właśnie okupacji, wywłaszczenia, kolejne pokolenia uchodźców i tak dalej. Więc ja tutaj myśląc o tym wymiarze ideowym i tym, czym jest to rzeczywistość tego doświadczenia tu i teraz, tak? Mam takie poczucie, że to są różne rejestry tych problemów, ale rzeczywiście mam takie odczucie, że coś tu się może, że ta dyskusja się będzie musiała potoczyć, tak? Z racji zaognienia tego konfliktu. I pewnie będziemy świadkami w najbliższych, nie wiem, miesiącach i latach tego, że ten stan nie może trwać, tak? Jakby po tej eskalacji też nie będzie powrotu do tego takiego ustabilizowanego konfliktu sprzed października. Ale nie mam tu absolutnie wizji, nie wiem, kierunku, tak? W którym to może pójść.
Zgadzam się. Myślę, że bardzo ciężko jest przewidzieć, co się wydarzy, ale że do tej normalizacji tego statusu quo raczej nie wrócimy. Ale mówię też raczej. Wydaje mi się, że już kiedyś myślałam, że coś się zmienia i się nie zmieniło. Bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję za poświęcony czas i za wyjaśnienie też, myślę, że bardzo ważnych kwestii i tego, co się wokół nas dzieje w tej chwili.
Dziękuję również za zaproszenie.
Dziękuję.
Ten odcinek podcastu powstał w ramach projektu Empathy, finansowanego przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie należą wyłącznie do autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani Komisja nie ponoszą za nie odpowiedzialności.